Mam przeczucie, że to będzie najmroczniejszy odcinek w tym sezonie.
A mogłoby się wydawać, że kasztanowe ludziki są zawsze urocze.
One mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały.
Karolina Skórka
i Marta Paluch.
Ta książka była praktycznie wszędzie, mam wrażenie. Na Facebooku wyświetlała mi się co chwilę. Była ciekawa akcja promocyjna przeprowadzona przez wydawnictwo WAB. Oni zbierali kasztany, z tego co pamiętam.
Dużo sławnych ludzi zbierało kasztany.
No było to dosyć mroczne, bo ja się bałam, kogo za chwilę zamordują, tak jak w tej książce, żeby móc wysyłać te kasztanowe ludziki. Ale promocja była przednia. Od razu powiem, że mnie się ta książka bardzo podobała, chociaż mam kilka zastrzeżeń. A o tych zastrzeżeniach porozmawiamy za chwilę, to co? Zaczniemy od okładki.
Piękna. Dlatego wzięłyśmy tą książkę. Ta akcja promocyjna w ogóle nie miała na nas wpływu. Chodziło o tego kasztanowego ludzika.
To akurat się zgodzę, że tak pięknie, ładny jest ten font na okładce, taki złoty, troszkę takiego blichtru, nie? Że biała okładka, złote litery.
Ale jeśli przyjrzymy się kasztanowemu ludzikowi, to jest tu pewna zapowiedź mroku znajdującego się w książce.
No bo ten kasztanowy ludzik nie jest taki uroczy. Trudno też za uroczy uznać coś, co ma gwoździa w głowie.
I o tym jest ta książka.
No gwoździu wszędzie, gdzie się da. Ja z tą książką mam taki problem, że tej makabry było dla mnie trochę za dużo w pewnym momencie.
A jaka ja byłam zdziwiona. Marta przeczytała pierwsza. No niestety taki mam motyw na początku tego sezonu. Super książka. Co więcej, moja mama przeczytała tą książkę też przede mną i mówi, tak, super, ekstra, na pewno ci się spodoba. I tu nie chodzi o to, że leje się krew i że ja jestem taka wrażliwa. Tutaj dzieją się naprawdę makabryczne rzeczy. Ten kasztanowy ludzik to naprawdę już nigdy mi się miło nie będzie kojarzył.
No jest makabra. Jest mordowanie, jest przemoc wobec dzieci, jest pedofilia, jest nekrofilia.
Wszystko co najgorsze i zdecydowanie kręci się to wokół dzieci, więc no to, tak. To sprawia, że naprawdę przez niektóre historie ciężko jest przejść.
Ale mimo wszystko warto to przeczytać, ponieważ ta książka ma taki ciekawy zabieg. Zresztą autor Søren Sveistrup, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam.
Nam Google podpowiedziały.
Przepraszamy pana Sorena. Jest autorem scenariusza do serialu The Killing i on ma na swoim koncie nagrodę BAFTA. Więc jest tutaj taki mocno filmowy zabieg. Jest kilka takich zaskakujących zwrotów akcji i mnie się bardzo ta książka dlatego podobała.
No ją się czytało super szybko. To trzeba przyznać, że rzeczywiście fabuła była bardzo wciągająca. Dużo zwrotów akcji. Trudno jest przewidzieć, kto tak naprawdę zabija i cały czas jesteśmy tutaj przez autora skutecznie myleni i podsuwa nam nowe tropy. Historia jest bardzo makabryczna, jak już powiedziałyśmy chyba 100 razy w tym odcinku, a mimo to wiarygodna, tak? To nie jest jeden z tych kryminałów, gdzie już w połowie sobie myślimy, o Boże, to nigdy nie mogło się wydarzyć. Tutaj jest makabrycznie, ale realistycznie.
Tak, zwłaszcza, że pojawiają się takie postaci, co do których mamy podejrzenie, że mogłyby mordować, bo mają za sobą taką historię. Zresztą, to są historie też takie z pogranicza rodzinnych patologii i to też musimy sobie od razu powiedzieć. Ja mam wrażenie, że, przepraszam, ale jest parę takich dzielnic, nie będziemy wymieniać nazwy.
Przynajmniej to pojedyncze historie.
To na pewno. Więc, no, czytało się to makabrycznie, ale dobrze. Jeżeli macie niedosyt takich krwawych historii, to polecamy. Zwłaszcza, że książka jest dosyć lekka, mimo że jest spora, bo jest bardzo duża formatem. Jest większa niż przeciętne książki, mam takie wrażenie. Ale ten papier jest na tyle cienki, że tego się nie czuje. Poza tym jest tu bardzo duży font i bardzo dużo światła jest w tej książce, więc ją się czyta szybko. I tak sobie człowiek myśli, mam takie super tempo czytania. Więc jak tu jest tak 560 stron prawie do przeczytania, no to myślę, że jakby wydana była w takim normalnym formacie, z mniejszym nieco fontem i mniejszą interlinią, to mogłoby tak odjąć, no co najmniej 100 stron. Nie oszukujmy się. Więc zwłaszcza, że są rozdziały, które się zaczynają mają i jest pusta kartka po prostu na początek. Tak.
Więc nie zniechęcajcie się, jeśli nie lubicie grubych książek, to tu jest małe oszustwo zastosowane i dlatego ta książka jest taka grubiutka, ale jest na tyle wciągająca, jest na tyle dobrym kryminałem, że rzeczywiście, no ostatnie 100 stron trzeba przeczytać naraz, tak? Obojętnie co się dzieje, no to po prostu już ta fabuła nabiera takiego tempa, że nie sposób się zatrzymać i sobie przystopować, zostawić ten ostatni rozdział, czy ostatnie rozdziały na przykład na kolejny dzień, bo jest tam już rzeczywiście duże napięcie.
Tu jest też zastosowana taka formuła, która jest bardzo częsta w kryminałach skandynawskich. To znaczy na początek mamy scenę, która wydaje się być w ogóle odklejona od dalszej części fabuły. Nie przystaje właściwie niczym, dzieje się tam coś dramatycznego i później zostajemy na kolejnych 500 stron, 400, 200 różnie, ale no, przez większą część książki w ogóle nie wiemy, jak to dokleić do tego początku.
Już zapominamy w ogóle o tej scenie.
Ja na moment zapomniałam, że coś takiego się działo i później wracałam, żeby tam sprawdzić, co tam się dokładnie zdarzyło w poszukiwaniu tych takich szczególików, bo zawsze autor zostawia jakiś taki szczególik, który przeoczymy. Więc ja sobie wróciłam, będąc tak mniej więcej w połowie tej książki do tej sceny, żeby się połapać i już mi się wydawało, że ja wiem, kto to jest. Dobra. Już mi się wydawało, że ja wiem, kto to jest, no i okazało się, że jednak nie. Więc ta książka jest naprawdę świetnie napisana, ale była jedna rzecz, która mnie straszliwie denerwowała.
No słucham.
Znałam ten zabieg, ponieważ czytam mojemu dziecku kryminały Lasse i Maja. I te książki są pisane w czasie teraźniejszym w trybie oznajmującym. To znaczy jest taki zabieg, żeby was tak uświadomić, na przykład Lasse otwiera drzwi i wchodzi do pokoju, a Maja podchodzi do niego i podaje mu coś. To jest totalnie obce polskiej literaturze, bo jak sobie weźmiecie którąkolwiek książkę, to wszystko jest pisane w czasie przeszłym i to w czasie dokonanym. Tu było jeszcze coś gorszego, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale mnie to na początku czytania strasznie przeszkadzało. To znaczy, było tak, na przykład zaczynała się jakaś scena i ona była pisana w czasie teraźniejszym, że na przykład tam główny bohater wsiada do samochodu i rozpoczyna podróż w jakimś tam kierunku i on sobie zaczyna przypominać, co się działo na komendzie i to jest znowu pisane w czasie przeszłym, ponieważ to jest wspomnienie. A potem znowu wracamy do czasu teraźniejszego i ja zanim się przyzwyczaiłam do tego, i może jestem dziwna, ale zanim się do tego przyzwyczaiłam, to sobie myślałam, kurde, co, gdzie, on przed chwilą był na tej komendzie, teraz znowu jest w tym aucie, Jezu. I musiałam parę tak rozdziałów przebrnąć, aż się przyzwyczaiłam do tego, no bo mnie to jest mimo wszystko obce i na początku mnie to naprawdę wybijało z rytmu czytania, bo ja czytam dosyć szybko i czasami, umówmy się, nie wszystko mi, jakby, nie wszystko rejestruję. Nie, to jest niestety wada szybkiego czytania, że część rzeczy mi umyka. A jak czytałam szybko tutaj, to momentami mówię, kurde, przecież on był gdzieś indziej, co się stało. I musiałam wracać parę stron wcześniej, żeby sobie to jeszcze raz poukładać. A później, jak już weszłam w ten rytm, to przestało mi to przeszkadzać i przestałam zauważać te zmiany czasu. Karolina w ogóle nie zauważyła.
Zauważyłam, bo powiedziałaś mi o tym już na samym początku książki, ale rzeczywiście zauważyłam, dlatego że mi powiedziałaś, więc nie jest to aż tak strasznie rażące. Myślę, że fajnie jest na to zwrócić uwagę, bo rzeczywiście jest to coś nietypowego, ale spokojnie, szybko się do tego przyzwyczajicie i nie jest to coś, co jest bardzo uciążliwe przy czytaniu. No, plus mówimy o bardzo dynamicznej fabule, więc gdzieś jest to też chyba trochę uzasadnione.
To jest uzasadnione, owszem, ja się z tym zgadzam, tylko mnie denerwowało to, że może mam takie małe mózgi, lubię linearność.
Ja myślę, że wszyscy bardzo chętnie przeczytalibyśmy krótki felieton Marty na temat czasu dokonanego w tej książce. Ja na przykład bardzo chętnie. Chyba jeśli interesuje was też taki temat jak psychologia dziecięca, to tutaj jest kilka naprawdę grubych przypadków i to może was też z tej perspektywy zainteresować. W każdym razie, jeśli szukacie dobrego kryminału, mocnego, taki na dosłownie kilka wieczorów, kasztanowy ludzik, idealne rozwiązanie. I teraz powinien już być w promocji, nie?
Promki to nasze życie.
Szukajcie w promocji, bo książka początkowo była dość droga, ale już się tak ją napromowali przez kilka miesięcy, że pewnie można ją gdzieś ustrzelić w niższej cenie.
To jest książka, którą warto przeczytać, choćby po to, żeby mieć próbkę takiego dobrego skandynawskiego kryminału, bo to jest wszystko w pigułce i tu naprawdę można tego wszystkiego spróbować. nie powiedziałyśmy wam najważniejszej rzeczy, o czym jest ta książka. Zaczyna się od tego, że jest sobie policjantka, która marzy o tym, żeby być w innym wydziale niż jest i żeby się przenieść do takiego super ekstra wydziału, który się zajmuje przestępczością kryminalną, bo ona jest świetna. W ogóle właśnie ja mam takie wrażenie, że tam nie do końca jest wyjaśnione, dlaczego ona się tak zna na przestępcach, bo jest taki moment, że wchodzi gdzieś tam i wspomina, że jak wchodziła do domu, to też musiała rozpoznać po takich drobnych znakach, czy coś się będzie działo, czy nie. I na tym się kończy.
Tak, w ogóle nie wiemy też, dlaczego ona chce przejść, chyba też nie do końca. To znaczy, dlaczego chce przejść, to wiemy, ale ona chce przejść do takiego działu, który zajmuje się też nowoczesnymi technologiami.
Ona marzy, żeby przejść do tego wydziału, takiego super ekstra, w ogóle wypasiony wydział informatyki nowoczesnych technologii, który podobno jest najlepszym sposobem na to, żeby zrobić karierę, ale no właśnie... Nie wiadomo, dlaczego ona marzy.
W całej książce nie ma ani jednego fragmentu, który tłumaczyłby jej jakieś zainteresowanie nowoczesnymi technologiami czy jakimiś nowinkami. Może znalazłyśmy fragment, który wycięła redakcja. Powiedzieli 560 stron. Koniec. Resztę wycinamy i wycięli właśnie to.
Tak, i to, że dlaczego jest taka czuła.
Więcej dowiadujemy się o jej partnerze, który jest dziwny. Poszczególnych rozdział.
Bogaty. Bogaty, a nie dziwny.
Czy ludzie bogaci są dziwni? O tym będzie nasz kolejny odcinek.
No nie, no jest powiedziane przede wszystkim, on jest jakby charakteryzowany przez to, że jest mega bogaty. Pamiętasz, jak przyszła do niego na kolację, a tam taki wow, apartament i ten. I miał takie wypasione auto. Ja na to zwróciłam uwagę.
O czym ty mówisz?
No ten adwokat.
Ach, ja nie mówię o jej partnerze, jej chłopaku, tylko o partnerze policyjnym. Ale pani Marto, ja nie mówię o jej partnerze życiowym, tylko o jej partnerze policyjnym, który ewidentnie dziwny jest i tajemniczy. I dowiadujemy się, dlaczego jest tajemniczy.
Aha, no to ja się skupiłam na tym, który był bogaty.
Tak.
Tak, partner jej policyjny jest dziwny, marzy tylko o tym, żeby się wyrwać i wrócić z powrotem do Europolu. I to jest jego jakby naczelny cel. Nic nie robić, nie wychylać się, bo za chwilę będzie wyjeżdżał. I tak trwa ten stan przez dobre pół książki. Aż później stwierdza, że jednak się zaangażuje.
Tego redakcja nie wycięła. Dowiadujemy.
I dowiadujemy się, tak. Trochę się dowiadujemy o jego motywacjach.
No i mamy taki klasyczny duet. Młoda, ambitna policjantka, która chce awansować. No i taki trochę starszy, dziwny, już który ma swoje przeżycia, które wpływają na jego zachowanie.
Tak, ale on też ma mnóstwo doświadczenia i on jakby to dzięki niemu jeden z tropów okazuje się być prawdziwy. Doczytacie, będziecie wiedzieli, o co chodzi.
To jest pierwsza tragiczna historia, którą przeczytacie w tej książce, ale tak.
No właśnie, i tu się zaczyna tragiczna historia. To znaczy zostaje zamordowana młoda kobieta, młoda matka. Ale to, że tam zamordowana, ona jest tak okrutnie okaleczona i właściwie ona nie jest zamordowana, tylko przed śmiercią jej obcinają dłoń i jest zatłuczona jakąś pałką na śmierć. I zostawiony jest przy niej kasztanowy ludzik, co początkowo jest bagatelizowane, bo jest jesień, więc wszyscy robią kasztanowe ludziki i właściwie...
Ale my wiemy, jaki jest tytuł tej książki i wiemy, że ten kasztanowy ludzik nie powinien zostać zbagatelizowany. Fajnym motywem jest też pani minister, której córka zaginęła. Na początku domniemuje się, że ona została zabita. No i tutaj też troszkę sobie podglądamy, jak wyglądają wyższe sfery, strefa władzy właśnie w Skandynawii.
Mało tego, jest osoba, która przyznała się do tego, że zabiła tę córkę i dostarczyła też dowodów na zabicie tej córki. Więc no, jest to szalenie ciekawe, też takie kulisy trochę pracy policji, ponieważ jest dwóch policjantów nieco zblazowanych, którzy zamknęli tę sprawę. Bo tam się mniej więcej wszystko zgadzało, no to po co się wysilać. No i jest też ta rodzina, która żyje z takim piętnem, nie do końca sobie radząc z tym wszystkim, bo oni czują, że coś jest nie tak, no ale nie potrafią tego nazwać. No policja powiedziała, że są dowody na zabójstwo, no to dlaczego mieliby kwestionować to, co zrobiła policja? Zwłaszcza, że no trzeba mieć jakieś wyjaśnienie. To jest w bardzo wielu książkach też opisane i w bardzo wielu sytuacjach, jak się czyta historię osób zaginionych, że ta rodzina wolałaby najgorszą prawdę niż taką niepewność, więc no trudno się dziwić, że rodzina pani minister stwierdza, że lepiej przyjąć wersję, że ta córka nie żyje, skoro minął już rok i właściwie nie ma żadnych śladów po niej, niż uznać, że trzeba dalej szukać i trwać w tym takim stanie poszukiwania. Raczej tu jest opisany ten moment, kiedy oni próbują wrócić wrócić do takiego życia i poukładać to życie na nowo bez tej córki, próbując po prostu wrócić do tego rytmu codzienności i może nie udawać, że się nic nie stało, ale jakby no, spróbować wrócić i jakby na nowo zagospodarować to wszystko.
No a ten powrót do normalnego życia jest tym trudniejszy, że sprawa była szeroko komentowana w mediach. Matka córki jest ministrem, więc też jest cały czas na świeczniku i ta historia jest przypominana. Przy każdym jej wystąpieniu wraca się też do tych dramatycznych wydarzeń. I to też jest tutaj bardzo ciekawie sportretowane. Mamy duży problem z opowiedzeniem tej historii wam, bo tutaj na każdej stronie dowiadujemy się czegoś nowego i ten nowy element sprawia, że jesteśmy trochę bliżej rozwikłania zagadki. Jest dużo mylnych tropów, więc no nie chcemy po prostu powiedzieć za dużo, a to bardzo dobry kryminał i nie chcemy wam po prostu psuć radości czytania.
Zwłaszcza, że tak jak mówisz, z każdą stroną dowiadujemy się rzeczy, które trochę weryfikują nasz obraz tych bohaterów. To znaczy, ktoś na przykład pojawia się jako mega zły, a potem się okazuje, że on ma za sobą jakąś historię, która to trochę uzasadnia, tak? Okazuje się, że na przykład jest ktoś, kogo wszyscy biorą za no, wariata, a okazuje się, że dzieje się coś złego w jego życiu.
No i już naprawdę nie możemy powiedzieć więcej, więc skończymy już ten odcinek. Was serdecznie zachęcamy do przeczytania Kasztanowego Ludzika. Możecie na przykład tak zacząć rok, tak? Najgorszą, najmroczniejszą książką, najbardziej bestialską. No i potem już czytać same przyjemne rzeczy. Więc my serdecznie polecamy.
Bardzo serdecznie polecamy. Takiego nagromadzenia patologii nie znajdziecie nigdzie.
A my słyszymy się już w kolejny wtorek o godzinie 20:00 w drugim sezonie podcastu One Mówią.
Do usłyszenia.